Wyjątkowa kawiarenka. We wtorek po 21:00 zaprasza Ewa Dąbska.
Gościć będę Ewę Osińską, pianistkę, która obecnie jest w Bydgoszczy, bo przewodniczy jury 8. Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam. Jest z tym konkursem związana od początku. Ewa Osińska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie, kształciła się również w paryskim konserwatorium, brała udział w prestiżowych międzynarodowych festiwalach muzycznych, współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami, ale również zasiada w wielu gremiach jurorskich. I dziś z Ewą Osińską rozmawiać będziemy właśnie o młodych ludziach, tych, którzy zgłaszają się do różnych konkursów, którzy próbują dać o sobie znać całemu światu, którzy chcą zainteresować nie tylko melomanów i specjalistów swoim talentem. Zapraszam serdecznie w pierwszej części programu Ewa Osińska, pianistka, przewodnicząca jury 8. Międzynarodowego Konkursu Artur Rubinstein in Memoriam. A w drugiej części programu mówić będziemy o oddziale bydgoskim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Właśnie wczoraj w kawiarni Węgliszek odbyło się specjalne spotkanie okolicznościowe z udziałem pisarzy tworzących ten oddział. Była to okazja do przypomnienia historii stowarzyszenia i sylwetek pisarzy, którzy należeli do bydgoskiego oddziału, a także prezentacji twórczości obecnych członków. A naszym gościem będzie poeta, prezes oddziału bydgoskiego Jarosław Jakubowski. Dzisiaj gościem pikowej kawiarenki jest pani Ewa Osińska, wspaniała pianistka, która od wielu, wielu lat już związana jest z konkursem Artura Rubinsteina, konkursem młodych pianistów. W tym roku po raz kolejny przewodnicząca jury tego konkursu. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dzień dobry pani.
Chciałam na początek zapytać, dlaczego pani z tak daleka przyjeżdża do Polski i tyle dni poświęca, aby usiąść w jury i słuchać młodych pianistów. Wiem, że to nie jest jedyny konkurs, na który pani przyjeżdża. Niektórzy bardzo bronią się przed jurorowaniem, mówią, że nie chcą, że to jest trudne, że w ogóle denerwują się. No na przykład mamy w naszym jury pana profesora Jerzego Godziszewskiego, który bardzo rzadko się zgadza na bycie w jury, bo właśnie mówi, że to jest dla niego takie trudne, że on nie chce decydować.
Po pierwsze tak, nie uważam, żeby to była daleka podróż do Bydgoszczy. Zawsze przyjeżdżam tu z największą przyjemnością. Co do tego, że może niektóre osoby odmawiają, ja jestem w stanie zrozumieć różne powody, to znaczy na pewno komuś, kto bardzo jakoś się identyfikuje z tymi młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżają na konkurs, zmagają się ze sobą, z różnymi swoimi stresami, z trudnym programem. To jest na pewno dla nas, jeżeli jesteśmy jakoś zaangażowani w to uczuciowo, to dla nas to jest też szalenie męczące i wyczerpujące. Słuchanie pozytywne i bardzo obiektywne i mimo wszystko intensywne, bo zdarzały się dni takie, gdzie siedzieliśmy właściwie od 9 do godziny 8, 9 wieczorem, potem obradowanie. To jest bardzo wyczerpująca sprawa, oczywiście, bo jesteśmy zaangażowani. Ja bym chciała, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego, że zależy nam bardzo na tym, żeby jak najtrafniej ocenić wszystkich młodych uczestników konkursu. To jest wielka odpowiedzialność. To może brzmi bardzo pompatycznie, ale naprawdę to jest wielka odpowiedzialność, dlatego że w jakimś sensie losy się ważą w niektórych przypadkach tychże młodych ludzi, którzy na przykład stąd zaczynają swoją karierę i potem już niosą te swoje nagrody w świat, które im służą i otwierają różne drzwi. Z tymi drzwiami jest trudno, bo jest bardzo trudno młodemu artyście pojawić się na scenach, nie tylko poza krajem, ale również krajowych. Także uważam, że to jest rodzaj misji takiej, którą spełniamy, może to zbyt szumnie brzmi, ale po prostu bardzo staramy się, żeby werdykt był sprawiedliwy i zgodny z naszym sumieniem i z estetycznymi naszymi, powiedziałabym, ocenami. No cóż, to, że pan profesor Godziszewski oczywiście jest tutaj na miejscu, więc może jemu jest od tej strony troszeczkę łatwiej, ale oczywiście też patrzę, jak on przeżywa, jak identyfikuje się ze wszystkim. Pozornie może wygląda na osobę taką mało komunikatywną, ale naprawdę w pracy jest wspaniałym partnerem, niezwykle wnikliwym. i takim patrzącym zawsze na to, co dany człowiek, który dzisiaj może tak gra, ale jaki ma potencjał w sobie. Także my sobie niezwykle cenimy obecność profesora Godziszewskiego wśród nas, tym więcej, że no cóż, wiemy doskonale, że jest jedynym wykonawcą i znawcą muzyki Szymanowskiego, ja bym powiedziała w Europie, na tym poziomie, a może i na świecie, bo nawet ci, którzy nagrywali dla Naxos Szymanowskiego, to oczywiście, no, to jest moje zdanie prywatne, niekoniecznie to jest tak dokładnie ta estetyka Szymanowskiego. Natomiast profesor Jerzy Godziszewski poświęcił, można powiedzieć, wiele, wiele lat swojego życia na rozgryzienie tych wszystkich tajników muzyki Szymanowskiego, potem, prawda, na nagranie tych dzieł, zresztą wyszło wznowienie jego płyt, co jest dowodem, że chyba cieszy się wielkim zainteresowaniem. My się też bardzo z tego cieszymy. Zresztą nas obdarował każdego jurora teraz, wczoraj. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No i to jest, ja bym tak powiedziała, encyklopedia wykonawstwa muzyki Szymanowskiego. I nie tylko zresztą, bo profesor Godziszewski również poza całym obszernym repertuarem, jaki ma w swoim posiadaniu, również jest wielkim znawcą i wykonawcą wspaniałym muzyki Ravela. Ja mogę o tym mówić, bo słyszałam sama. To, co wiem, potwierdzone było po prostu na koncertach. Także to jest dla nas wielka radość mieć tak wytrawnego muzyka i pedagoga i tak obiektywnego, rzetelnego, no i uroczego partnera do rozmów.
Siedzą Państwo, słuchają wiele, wiele godzin tych młodych ludzi, widząc ich no prawie w 100% po raz pierwszy. Rzadko się zdarza, żeby gdzieś kiedyś na innym konkursie się spotkać, chociaż to się też zdarza. No i potem są te obrady. Wszyscy są zawsze ciekawi, jak wyglądają te obrady, co się dzieje ze zamkniętymi drzwiami w pokoju, w którym siedzi jury i obradujemy, tylko już czekamy na werdykty. Państwo wychodzą, ogłaszają werdykt. Czy to jest trudna dyskusja? Czy połączenie każdej wrażliwości, każdy z Państwa jest artystą i ma swoją wrażliwość, swoje odczucia, swoje przeżycia, jest trudne jakoś potem osiągnąć ten wspólny mianownik, żeby, no właśnie tak jak pani powiedziała, było sprawiedliwie, choć niektórzy mówią, że w sztuce sprawiedliwości nie ma nigdy.
Tak, dlatego, że kiedyś Picasso powiedział, że nie każdy musi lubić jego obrazy lub nie lubić, jak również nie musi tłumaczyć, dlaczego lubi czy nie. Sztuka jest czymś takim, że albo oczywiście poza pewnymi kryteriami, które muszą być spełnione, ale już jeżeli jest to powyżej tych kryteriów podstawowych, to nie trzeba nawet tłumaczyć, powiedziałabym. Gustibus non disputandum est, prawda? Natomiast cóż, no jak to wygląda? To wygląda bardzo właściwie sympatycznie. Wchodzimy do pokoju, przemierzamy te odległości, prawda, albo z filharmonii, albo tam, gdzie się odbywały eliminacje wstępne. No, na ogół muszę powiedzieć, że nie ma rozmów, nim dojdziemy do tego stołu, gdzie tam się to wszystko odbywa. Czasem te decyzje zapadają od razu, a czasem jednak zastanawiamy się, jakie będzie najsłuszniejsze rozwiązanie. Tym bardziej, że zderzamy się z wykonawstwem z różnych stron świata, co jest niezwykłym walorem tego konkursu, ale o tym potem chciałabym powiedzieć parę słów. Natomiast nie przypominam sobie w historii konkursów, żebyśmy mieli do czynienia z jakimiś niesprawiedliwymi ocenami, nawet do tego stopnia, że po prostu podajemy listę osób, każdy indywidualnie, które powinny przejść, no i potem sumujemy, czy jest 100% zgody. I właściwie na tą podstawową listę, że tak powiem, było 100% zgody, a jednak głosowanie jest tajne. Czyli ja bym powiedziała, że dla nas samych to jest wielka przyjemność i satysfakcja, że potrafimy ocenić pewne walory, potencjał na przyszłość i sprawność aktualną, która się szalenie liczy, prawda? Więc mogę powiedzieć, że to jest miłe, no a potem już jak mamy te wyniki, to jesteśmy bardzo zadowoleni. No przecież nie siedzimy sztywno, żartujemy, opowiadamy sobie różne historyjki, wspominamy nasze spotkania i tak dalej. No po prostu to jest zupełnie normalne życie normalnych ludzi, którzy ileś tam godzin siedzieli, zajmowali się i słuchali muzyki, a potem są zwykłymi konsumentami życia, na szczęście.
Tak jak pani powiedziała, młodzi ludzie mają swój potencjał. Nie zawsze te wszystkie umiejętności, które posiadają, są w stanie pokazać. Nerwy, trema, różne sytuacje. Dla artysty każdy dzień jest inny, pogoda inna i tak dalej. Jak dostrzec pod czasem tego płaszczyka nerwów, strachu, spięcia ten potencjał? To już po wielu latach doświadczeń nie jest trudne.
Bardzo trzeba wnikliwie się przysłuchiwać. poszukiwać i mieć trochę wyobraźni, ale jakoś nam się to chyba udaje i w rezultacie, jeżeli jest jakikolwiek dylemat, to naszą uwagę kierujemy w stronę talentu, bo talent jest zawsze czymś bardzo obiecującym. Nawet aktualna mała niedyspozycja, powiadam mała, bo przy większych niedyspozycjach wykonawczych to trudno mówić, że może być jakiś element łagodzący, bo jednak konkurs jest sprawdzianem umiejętności teraz, w tym momencie, nie jutro. I tu chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, nad którą się właśnie zastanawiamy. Rzadko się zdarza, żeby pianiści przyjeżdżający z daleka, na przykład Chiny, Korea, Japonia, żeby ich zawodziła pamięć. Nawet jeżeli jest to drobne potknięcie pamięciowe, to nie powinno mieć miejsca na konkursie. Jest to oczywiście taki jeden z elementów, który powinien być spełniony w 100%. To robi średnie wrażenie, to daje do myślenia. Na przykład nie chciałabym urazić tutaj nikogo, ale zdarza się to czasem u pianistów polskich. Więc być może, że to wynika z uczenia na takim pierwszym poziomie, może w szkołach niższych muzycznych, a może nawet i w średnich. Trudno mi powiedzieć, nie znam na tyle od podszewki szkolnictwa polskiego. Natomiast to wszystkim nam się jakoś wydało dziwne i szkoda. Ja myślę, że nad tym można w jakiś sposób zapanować, ponieważ tak jak mówię, z Azji, z tych dalekich krajów, nie zdarza się. Wracam w tej chwili z konkursu, byłam w jury konkursu w Barcelonie, nadzwyczajny konkurs. No w ogóle się to nie zdarza. No zaprezentowała się tam Polka również, no niestety na zasadzie meteora, po prostu zagrała i pojechała z powrotem. No to też właśnie były tego typu problemy. Może by się warto było gdzieś kiedyś zastanowić, na jakim szczeblu tutaj są pewne niedostatki, bo szkoda, to jest wielkim handicapem, jednakowoż, prawda, nawet w dalszej karierze. Człowiek musi być pewien, musi tak mieć to opanowane. Może to jest jakiś psychologiczny trening, nie umiem powiedzieć. Po prostu nad tym warto byłoby popracować.
Niektórzy mówią tysiące godzin spędzonych przy fortepianie, po prostu. Za mało ćwiczenia, za mało przejmowania się tym, co się robi. Może to jest tak, tylko tyle i aż tyle.
Ja nie sądzę. Ja po prostu może tu jestem reprezentantem zupełnie innego myślenia. Ja uważam, że świetny artysta, czy młody pianista, który przygotowuje się do kariery, jeżeli mu się uda to zrobić, nie powinien być osobą absolutnie zasklepioną tylko w ćwiczeniu, bo jeszcze ćwiczyć to trzeba umieć. To nie znaczy, że musi się 10 godzin spędzić przy fortepianie, można 4, natomiast te 4 godziny mogą być niezwykle produktywne. To jest umiejętność ćwiczenia bardzo świadomego, to jest świadome opanowanie tekstu, jak również manualne, więc jeżeli te dwie rzeczy są spełnione, to w zasadzie nie ma prawa zawieść nas pamięć, bo jeżeli palce nie zawiodą i pamięć nie zawiedzie, to nie ma powodu, nie ma miejsca na pomyłkę, prawda? Poza tym wydaje mi się, że tak jak pokazuje życie, mamy wspaniałego naszego wielkiego artystę, Christiana Zimmermana, którego wiedza nie ogranicza się tylko do ogromnej wiedzy muzycznej, ale to jest wiedza, która rozciąga się na cały szereg obszarów życia kulturalnego. Wiem, że nawet elektronika go interesuje, że sam fortepian, konstrukcja instrumentu i tak dalej. Także sądzę, że tacy artyści, którzy się interesują życiem po prostu, bo muzyka to jest życie, to jest też część życia, to nie można wyodrębnić tego, bo to jest i szkoda życia w rezultacie, jeżeli tylko się ma go spędzić przy fortepianie, bo życie jest jedno i to jest największy skarb.
No właśnie, bo to chyba słychać, prawda? Jak niektórzy przeżywają, jak niektórzy dają swoje serce do tej muzyki, bo to nie tylko o to chodzi, żeby to świetnie opanować, żeby pamięć nie zawiodła, żeby paluszki wygrały to, co trzeba. Tam jeszcze musi być coś więcej i to coś więcej stanowi o talencie, o wyjątkowości i o tym, że przeżywamy, że czasami płaczemy, się wzruszamy, a czasami się bardzo denerwujemy i wychodzimy.
Tak, to znaczy trudno powiedzieć o dojrzałości w wieku lat 13, ale w wieku lat 13 już się widzi, jakie są możliwości, jak to się może rozwinąć, co rokuje taka osoba. Oczywiście trudno wymagać, żeby była intelektualistką w wieku lat 13, to na pewno nie. Natomiast sądzę, że zawsze dobrze robi, jak artysta nie jest obok życia, tylko jest częścią tego życia. I chciałabym powiedzieć też, że O konkursie samym, wie pani. Tyle mi się rzeczy nasuwa, ponieważ wiele razy już tutaj przyjeżdżałam, z czego jestem bardzo rada. Otóż przeglądając świetny zresztą program, który wydał konkurs, przegląd wszystkich konkursów z listą laureatów. Więc oczywiście na początku było dużo Polaków, z których część absolutnie zaistniała na firmamencie polskim i nie tylko polskim. Było sporo Rosjan. Geograficznie rzecz biorąc, oczywiście to byłoby zrozumiałe, jak również te ościenne republiki były rosyjskie. Natomiast teraz, jak spojrzymy, o czymś to świadczy. Ja myślę, jak tak zastanawiając się, o czym to może świadczyć, że przyjeżdżają Chińczycy, Koreańczycy, no to jest jednak ewenement. Tym więcej, że konkurs bydgoski ma jedną właściwość niezwykłą, mianowicie zdecydowanie popularyzuje wykonywanie dzieł Chopina. To może jest mniej oryginalne, wydawałoby się, bo Chopin wszędzie istnieje, natomiast muzyka Szymanowskiego. To jest obowiązkowe. 3 różne okresy życia Szymanowskiego. Mazurki, prawda? Wariacje bemol, to jest prawie sam początek, niezwykle skomplikowane dzieło. I serenada Don Juana. Więc właśnie muszę powiedzieć, że to jest wielką zasługą, że chcą czy nie chcą, muszą przebrnąć przez to. W związku z tym gdzieś daleko w świecie ta muzyka istnieje i teraz przemnożona przez ilość laureatów, przez programy, które już tam docierają, to jest fantastyczna promocja i tu się należy wielkie podziękowanie dyrektorowi artystycznemu konkursu, panu Janowi Popisowi i pani dyrektor, która jest przecież duszą konkursu, Ewa Stomporek-Pospiech, która z fantastyczną pracę wykonali. I chciałabym, żeby, no ja mam nadzieję, że to wszyscy doceniają, ale nigdy nie jest za dużo, że to jest po prostu wielki wkład w kulturę polską i właśnie w popularyzację taką naturalną bardzo, bo jeżeli ci młodzi, na przykład Koreanka, 2 Chinki zagrały wspaniale muzykę Szymanowskiego, to jest po prostu, powiedziałabym, wstrząsające, bo że Rosjanie, czy Ukraina, czy Polacy, to jest też cudownie, dlatego że nigdy nie jest za dużo tych wykonawców, jeszcze ciągle. Natomiast jeżeli tak odległych krajów, i zresztą to widziałam też, no, powoli jakby włączają już do repertuaru tą muzykę, ale to jest jednak głównie zasługa tego konkursu. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, że to nie jest konkurs monograficzny, on ma inną trudność, że młodzi przyjeżdżają. Czyli stwarza się tym młodym nawet też taką możliwość spotkania się z innymi artystami, bo oni siedzą tutaj, część została. Koreanka poszła na przesłuchania, na przykład na próbę kolegów jej. Widziałam na sali, obserwowałam, słuchają młodzi, przypatrują się, jak inni do tej muzyki podchodzą, bo oczywiście każdy gra Brahmsa, Lista, Bacha i tak dalej. I poziom trudności repertuarowy jest naprawdę wysoki, muszę powiedzieć. 13-letnie, 15-letnie, 17-letnie młode osoby mają, muszą mieć w repertuarze przynajmniej to, co grają na 3 etapach. To jest fantastyczne osiągnięcie, uważam. To jest wspaniały konkurs, naprawdę.
Na tym konkursie trzeba wybrać tych, którzy, jak zresztą na każdym, którzy dostaną te najwyższe nagrody, ale nie zawsze tylko chodzi o nagrody. Niektórzy są szczęśliwi chociażby z tego powodu, że mogą z orkiestrą zagrać. I to też dotyczy Polaków. Wydawałoby się, że jak ktoś ma 20 lat, to już mógłby zagrać 15 koncertów. A tu się okazuje, że to też jest problem, że dopiero takie imprezy, takie konkursy dają niektórym szansę prezentacji właśnie na estradzie Filharmonii. No w końcu Estrada Filharmonii Pomorskiej jest estradą ważną, znaczącą. Nie każdy tak w młodym wieku ma szansę na niej zaistnieć, a więc dla nich to też jest przeżycie, to też jest przeżycie artystyczne, przeżycie osobiste. Jak ważne też i dla państwa są te przeżycia osobiste, kontaktu z tymi młodymi ludźmi, kiedy mogą do was podejść, zapytać, porozmawiać, popytać o radę, bo przecież nie są tylko maszynkami, które prezentują swoje możliwości, a państwo oceniają punkty, wygrana i do widzenia, prawda? To jakieś kontakty zawsze zostają.
Naturalnie. Ja bym chciała, żeby było ich więcej. Może oni są nieśmieleni, może nie ma takiej tradycji, że mogą przyjść. Ja nawet wczoraj spotkałam polskiego kandydata, który bodajże dostał nagrodę za Szymanowskiego. Powiedziałam, jak chcesz, to przyjdź. Oczywiście powiemy ci, nad czym mógłbyś z łatwością popracować i zmienić. I to już dużo by ci z pewnością dało, bo zawsze trzecie ucho jest ważne. Cóż, my nie wiemy, jak to się dzieje za kulisami, ponieważ to jest taka sekretna część, o której może powiedzieć powiedzieć pani, która wspaniale zresztą zapowiada cały konkurs, no i na pewno dodaje im otuchy. Wiemy, oczywiście z grubsza wiemy, że to jest dla nich start absolutnie ważny, bo z orkiestrą myślę, że nikt prawie nie grał, a już mając taką możliwość zagrania tutaj, gdzie akustyka jest po prostu nadzwyczajna. Ja sama pierwszy raz zresztą grałam w Bydgoszczy parę miesięcy temu koncert Schumana i byłam zachwycona brzmieniem po prostu. Człowiek wszystko słyszy, co gra. To już jest dodatkowa szansa dla nich, naprawdę. I my zdajemy sobie sprawę, jak oni się borykają sami z sobą. Chociażby no, Kosiński, prawda, który pierwszy raz grał koncert Rachmaninowa. To jest bardzo trudny koncert, gdzie w ogóle współpraca z orkiestrą jest niezwykle skomplikowana i człowiek nie ma doświadczenia. No, trafiło i się im, że Jan Hobson jest dyrygentem w tym roku. Towarzyszy im z orkiestrą bardzo sprawną, młodych zresztą, prawda? Czyli, że nawet no, bierzemy pod uwagę i wpadki, i różne komplikacje, ale wiemy, że dyrygent, który jest pianistą, jakoś z tej sytuacji wybrnie. Także my jesteśmy bardzo świadomi tego i proszę mi wierzyć, że to wcale nie jest relaks, że nie zasiadamy przy stole, zacieramy ręce i sobie słuchamy. No truchlejemy po prostu, wiadomo, no po prostu myślimy sobie, znamy wszystkie pułapki każdego utworu, więc jak już tylko dochodzi do tego miejsca, to już się trzymamy tych foteli, żeby to poszło, prawda? Naturalnie, że świetnie sobie radzą, naprawdę świetnie. To były na bardzo wysokim poziomie wszystkie koncerty, każdy w inny sposób traktuje, choćby dwa koncerty Chopina, każdy inny zupełnie. No dzisiaj będziemy słuchali kolejnych, także też będzie niezwykle ciekawie. Koncert Czajkowskiego, zupełnie znowu inne podejście do fortepianu, inna szkoła. Więc jest to po prostu bardzo ciekawy zestaw młodych pianistów, którzy na pewno wejdą z tą kartką wizytową w życie, nie mają się czego wstydzić.
Mówi pani o szkołach pianistów, no właśnie, czy dzisiaj te szkoły się już trochę nie zatarły, bo oczywiście ta rosyjska szkoła była zawsze znana i ceniona, ale ci rosyjscy profesorowie rozjechali się po świecie, teraz uczą w Chinach, w Japonii, w Hiszpanii, w Niemczech i w wielu, wielu krajach świata i tam już mają swoich uczniów, bynajmniej nie Rosjan, chociaż niektórzy Rosjanie jeżdżą ze swoimi profesorami na zachód i tak dalej, i tak dalej.
Powiedziała, że dla mnie osobiście jest jeszcze jednak ten duch rosyjski. To jest coś takiego trudnego do opisania, jak się to zobaczyło naocznie i usłyszało, co było w moim przypadku, tak się zdarzyło, to też mogę wiele rzeczy zrozumieć. Jednak dla mnie duch jest, jednak jest coś specyficznego i takiego wspólnego dla Rosjan. Jest ta natura szeroka, że może to być, czasem może trącać, ja nie mówię tym razem o jakieś dyletanctwo czy coś takiego, ale jest ta szeroka dusza i swoboda. To zostało na szczęście. Poza tym no, tradycja, ona nie umiera tak szybko, mimo wszystko. Poza tym Rosja na przykład jest krajem, w którym jest no, Moskwa sama, kilkanaście orkiestr funkcjonujących. Moskwa jest stolicą, w której odbywają się kilka koncertów dziennie w jednym mieście. Człowiek nie wie, gdzie pójść. Wachlarz repertuarowy jest po prostu niezwykły. Tak jak również młodzi Rosjanie czy Ukraińcy. Byłam na konkursie na przykład imienia Prokofiewa. Byłam wstrząśnięta w ogóle ich repertuarem. To są młodzi ludzie przyjeżdżający znikąd po prostu i jadący donikąd i bez żadnej perspektywy, grający wspaniale. Nawet nam się nie wyobrażamy sobie, jaka jest ilość talentów, jaki jest potencjał w tych ludziach. No cóż można powiedzieć, szkoły. Świat się zmienia, wszystko się zmienia, inaczej się gra, szybciej się gra, wiele jest postawione na technikę. No, technika sama, niepodbudowana duszą, niestety nie może spełnić wszystkiego oczekiwań wytrawnych słuchaczy, a nawet zupełnie prostej publiczności, bo jeżeli się do serca przemawia, to każdy to zrozumie. Także ja bym nie generalizowała. Są pewne upadki, są pewne przestoje, ale jednak tak jak w naturze, no jest ruch materii. To się odnawia, prawda? Więc ja bym nie powiedziała, że trzeba pesymistycznie patrzeć na to. Poza tym świat się zmienił, bo właśnie tak jak pani mówi, jadą do Hiszpanii, jadą do Ameryki, jadą, ale przyjeżdżają, wracają. Do nich jadą studenci, wracają. Więc to może jest taki okres transformacji, taki przejściowy, ale z którym sobie wszyscy muszą radzić, bo to jest w ogóle w życiu prywatnym wrogiem ludzi wszystkich. Też tak się złożyło. Ten samolot jest wrogiem albo przyjacielem. Ciągle się gdzieś jedzie, skądś się wyjeżdża i dokąd się wraca. No ale wraca się też z jakąś wiedzą, prawda? Także nawet te jazdy na konkursy też im wiele dają. Posłuchają, popatrzą. Różny typ estetyki, różne wykonawstwa. Zawiązują się jakieś przyjaźnie z tego, co widzę, prawda, na konkursie. Także to ja bym powiedziała, ja w ogóle jestem człowiekiem pozytywnym, więc ja bym widziała w tym wszystkim też i pozytywną stronę. Musi się coś zmienić, a żeby się zmieniło, no to musi jakby przegryźć się to wszystko, prawda? No, ale miejmy nadzieję, że to idzie ku dobremu i że jednak muzyka i sztuka przetrwa, musi przetrwać, nawet w tych czasach, gdzie jest wszystko nastawione na pieniądz i pośpiech, bo bez tego to w ogóle nie ma życia.
Tak sobie dyskutowaliśmy w kuluarach, kiedy są przerwy, czy warto dzisiaj tak pracować, czy warto się tyle nauczyć. Ci młodzi ludzie grają, kilka godzin dziennie ćwiczą, trochę życia ucieka, na co tu dużo mówić. Starają się i cóż, no niektórzy osiągają jakieś rezultaty niezwykłe, takie jak Rafał Blechacz, ale nie wszyscy, to jest tylko udział niewielu. Większość przeważnie po tych wszystkich konkursach pozostanie gdzieś u siebie, w akademiach, uczy i tak dalej. I wszyscy mówią, Boże, czy to było warto? Takie małe pieniądze, tyle wysiłku. Można było wybrać inne studia, inny kierunek, nie wiem, zostać prawnikiem, elektronikiem i wtedy zupełnie inaczej by się żyło. Może dlatego niektórzy Polacy nie chcą grać, bo wydaje im się, że to jest po prostu już dzisiaj nie na te czasy.
A ja bym powiedziała tak, że wie pani, to jest tak jak z miłością. Kocha się i nie wiadomo dlaczego. I na to nie ma wytłumaczenia. A nie powiedziałabym, że przestają grać, czy nie chcą grać. Uważam, że bardzo wielu Polaków gra i kocha to, co robią. Myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że nie każdy dosięgnie tego szczytu, prawda? Ale mimo wszystko próbują. No inaczej to w ogóle byłby świat bardzo dziwny. To właściwie zostałoby 3, 4, 5 osób i nawet nie byłoby ani konkurencji. To w ogóle by się krajobraz zmienił kompletnie. Także to trudno mówić chyba o tym. A teraz tak, czy oni spędzają całe życie tylko na ćwiczeniu i czy po prostu nic poza tym nie ma w ich życiu, to już jest ich sprawa ich otoczenia, ich rodziny, ich samych, bo wiadomo, że jeżeli tylko będą żyli w sposób taki bardzo specyficzny, to po pierwsze, przypuszczam, że też i nie dosięgną tych szczytów, bo tak jak mówiłam poprzednio, no człowiek musi zaistnieć w tym życiu jakoś tak od wielu stron. I to nie może dać szczęścia. Oczywiście, że muzyka daje szczęście, sztuka daje szczęście. Ale to jest też bardzo indywidualne. Być może, że są takie osoby, które poza tym nic nie widzą. Ale teraz jeżeli doznają zawodu, no to wtedy jest to klęska. Bardzo trudno jest wydawać jakieś werdykty jednoznaczne, prawda? Możemy popatrzeć na Zimmermana, jak on wieloma rzeczami się interesuje. Z wywiadów Rafała Blechacza też widzę, że stara się ogarnąć to życie też poza muzyką też i ma rację. No więc cóż, mogę jedno tylko poradzić, żeby się uczyli języków wszyscy, bo jeżeli już się wiążą, jeżeli już są w takiej dziedzinie, która właściwie no, jest ciągłe podróże, ciągła wymiana jakichś wrażeń, różne spotkania, no język jest jednak sposobem komunikacji niezawodnym i jedynym. Tłumacz nie spełnia tych wszystkich walorów. Nie wszystko się da przetłumaczyć, nie nawiązują się takie same kontakty, a poza tym jednak w XXI wieku to nasi młodzi powinni przynajmniej być dwujęzyczni. To jest coś, czego bym bardzo życzyła wszystkim, żeby się poruszali sami, samodzielnie, nie byli skazani na osoby trzecie, bo nawet przyjaźnie się zawiązują inaczej, prawda?
Kiedy pani dziś patrzy na możliwości tych młodych ludzi, to zazdrości im pani, że jednak trochę łatwiej niż kiedyś. Łatwiej wyjechać chociażby, łatwiej się skontaktować, łatwiej wiele rzeczy osiągnąć. Można przez internet się dowiedzieć, gdzie konkurs. Kiedyś w ogóle nie było takich możliwości, było trudniej, już nie mówiąc o wyjazdach z naszego kraju, który wtedy trochę inaczej funkcjonował niż dzisiaj. Im trudno czasem wytłumaczyć, że były takie czasy.
Wie pani, nie, muszę powiedzieć, że może ja jestem jakimś oryginalnym człowiekiem. Ja po prostu ja po pierwsze naprawdę niczego nie zazdroszczę. Mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Niczego nie zazdroszczę. Po drugie, w moich czasach był zupełnie inny system organizacji życia muzycznego. Jednak była instytucja tak zwana Pagard, która takim rokującym młodym ludziom jakieś tam stwarzała możliwości. Ja nie mówię, że fantastycznie, turystyczne, szalone, ale też od nas zależało, czy znamy języki. No ja znałam jednak od studiów 3 języki. Oczywiście, że to ułatwia wszystko. Poza tym myśmy dostawali stypendia. Ja nie mówię, że było nadzwyczajnie, ale powiem pani, że jak wylądowałam w Paryżu, rzucona na głęboką wodę, tyle tylko, że znałam język, jak mówię, no to po prostu nie wiedziałam, od czego zacząć, bo ani stypendium, ani znajomości, ani nie wiadomo, do kogo pójść. To było bardzo trudne. To było straszliwie trudne. Bez pieniędzy. Głodowałam tygodniami. Wiem, co to jest głód, jak ma człowiek albo do wyboru na śniadanie starcza, a już na przejazd metrem nie starcza i na kolację. Także i wiem, o czym mówię. Także to wcale nie było takie łatwe, ale to było fantastyczne, bo młodość człowiekowi przypina skrzydła. Może pani lecieć po prostu przez cały świat z 2 groszami w kieszeni. Potem były te konkursy. Wygrywa się albo nie, to jest to samo, co tutaj. Czyli każda epoka ma chyba swoje jakieś specyficzne uroki i cienie, ja bym tak powiedziała, ale to dużo też zależy, ja myślę, od podejścia do życia. Jeżeli się to życie kocha i się ma pozytywne podejście, to w każdej sytuacji można znaleźć coś wspaniałego i jedynego. Także myślę, że jedno mogę powiedzieć, że na przykład tak trudny repertuar i tak różnorodny, jak teraz muszą grać na konkursach, to nam się w ogóle nie śniło. Znaczy, gdybyśmy my stawiali teraz do tych konkursów w tamtych czasach, to nie wiem, jakby to było. No trudno mi powiedzieć, zupełnie mówię uczciwie, jestem zaskoczona, czy tak samo tym, co słyszałam w Barcelonie. No to po prostu wstrząsający repertuar, umiejętności i tak się zastanawiam, który z nas by siadł i zagrał to. No nie wiem, ja mogę o sobie mówić, ja pewnie nie. No więc po prostu tak bym powiedziała, że wspaniale, że żyją w takiej epoce. Powinni to wykorzystywać, bo to jest inna epoka. A z drugiej strony ta epoka może odzierać z romantyzmu, więc muszą to wszystko robić, żeby zostać w duszy romantykiem, prawda? Że nie tylko e-mail, a może czasem list napisać. Pisać odręcznie, może powrócić do takich tradycji fantastycznych. Ja to robię. Piszę do przyjaciół, ukochanych, piszę tylko listy prawdziwe. Może na nie nikt nie czeka, ja tego nie wiem, ale ja piszę.
Na pewno czeka, bo wiele o tym czytałam ostatnio, że wielu ludzi ubolewa nad tym, że ten świat tak galopuje, że wysyłamy do siebie takie bezosobowe informacje, wiadomości zwane SMS-ami, w których sylabami się posługujemy.
Ja nie umiem wysłać, powiem pani, mam telefon, on leży w tej torbie, przeklęty telefon, nie cierpię go. I oczywiście jak ludzie mówią, słuchaj, dostałaś SMS, może i dostałam, ale jak nacisnę guzik, to wszystko poleciało, albo mówią, pisz, ja nie wiem, co pisać, także w ogóle nie zabieram się do tego, żadnych SMS-ów nie lubię, ani dostawać, ani i nie umiem wysłać, także uważam, że jest telefon, no jestem nienowoczesna w tym aspekcie sprawy, zupełnie nienowoczesna.
Ja bym chciała, żeby tak trochę zostało z tych dawnych przyzwyczajeń, listy na przykład bardzo pięknie dostać od kogoś, bo to jest cała ta osoba w tym wszystkim, a nie no, napisać no. Te literki przez komputer może
proszę
każdy, prawda?
Zobaczyć, jaki ostatni list dostałam, nigdy pani nie zgadnie od kogo, od Jerzego Semkowa. Po prostu nie mógł się ze mną skontaktować, zostawił mesaż jeden w Paryżu, jeden w Warszawie, telefoniczną wiadomość. Mówi, słuchaj, już mam dosyć tego, więc piszę do ciebie list, a piszę piękną polszczyzną. Także wie pani, no są ludzie, którzy piszą jednak, no. Tylko że na listy trzeba odpowiadać. To jest kwestia też edukacji, prawda? No, więc to takie są rzeczy. Ja tak myślę i tak żyję.
No właśnie, zbliżają się święta. Czy pani też wysyła karty jeszcze świąteczne?
Pewnie, że tak. Ja nie ośmieliłabym się żadnego maila wysłać w żadnym wypadku. Ja już to zrobiłam dużo wcześniej, bardzo ładne karty. Do niektórych osób dzwonię, do osób, które powiedzmy są czy samotne, czy coś takiego. No to zawsze jakiś tam gest zrobię, czy coś wyślę i tak dalej. Ale uważam, że człowiek odarty z tradycji, no to w ogóle nic nie warte jest po prostu. No. Więc uważam, że trzeba podtrzymywać te tradycje i nowoczesność nowoczesnością. Oczywiście może to dotyczyć, nie wiem, sposobu ubierania się, samochodu, może być lepszy czy gorszy, czy ładniejszy, ale są pewne rzeczy dla mnie w życiu, które są trwałe i nie chciałabym, żeby to jakby zaginęło. Ja do moich dzieci, które też są gdzieś tam rozproszone po świecie, piszę po polsku, piszę listy i oczekuję tego samego.
A czy te dzieci przyjadą w jedno miejsce? Spotkacie się państwo na święta?
Zawsze się spotykamy, naturalnie. Zawsze się spotykamy na święta, tylko że w związku z ich pobytami i moimi, to czasem są miejsca jakby po środku gdzieś, ale naturalnie, że tak. Poza tym mam 3 wnuków, które były w Polsce na świętach Bożego Narodzenia. półtora roku temu. Wspaniałe mają wspomnienia i to jest zupełnie co innego Boże Narodzenie w Polsce, a gdziekolwiek indziej. Także nie, no niech żyje tradycja. Zbliżamy się zresztą do świąt, także wszystkim Państwu też życzę najmilszych świąt i takich bardzo polskich.
Czy coś specjalnego, dziękując za te życzenia i przekazując w imieniu, mam nadzieję, słuchaczy i swoim też Pani najlepsze życzenia świąteczne, czy coś specjalnego Pani przygotuje? Bo ostatnio, jak Pani koncertowała w Bydgoszczy, to chwilkę rozmawialiśmy o książce, która ma duży związek ze smakami, z daniami.
Ja dorzucam stale różne fragmenty do tej książki. No, powinnam się wywiązać z tego do czerwca. Zobaczymy, jak to się uda. Jak się nie uda, to będę błagała wydawcę o przedłużenie terminu, bo to jest troszkę ciężko. Tym bardziej, że ja nie mam takiego doświadczenia pisarskiego par excellence, w związku z tym na razie zbieram te materiały, ale może no zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale w każdym razie coś innego niż robię na co dzień w życiu.
A coś specjalnego na święta by Pani poleciła?
Och jej, nie, wszystkie tradycyjne sprawy, wszystkie tradycyjne dania plus babka absolutnie lukrowana musi być z masą żółtek, żółta prawdziwa bez tych dodatków. No ja poza tym bardzo lubię białą kiełbasę, lubię piec sama różne rzeczy, mazurki orzechowe i tak dalej. Także to uważam, że jak w domu nie ma zapachów takich świątecznych, no to na nic, cóż, można wszystko kupić. Ale to nie jest to samo. To jest po prostu, musi być zapach, aromat, musi być aura świąteczna, musi być palemka, musi być bukszpan, co tam jeszcze, musi być baran, nawet mam parę baranów w sensie niedosłownym. Ale mam nawet takiego jednego, który mi ofiarował Andrzej Wajda, kiedyś tam jakieś święta spędzałam z panem Wajdą i z jego żoną, panią Krystyną Zachwatowicz i dostałam takiego baranka ślicznego, kudłaty taki, bardzo elegancki, więc go mam. No mam z 4 czy 5 i pomyślałam sobie, że właściwie to powinnam, ja nie mówię, że kolekcję, bo to jest też bardzo dziwnie brzmi, kolekcja baranów, ale tym niemniej parę mam tych sztuk już. No i jakoś je tam ustawię na stole, zobaczymy, jak to będzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za to wyjątkowe spotkanie i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, tych zapachów, tej miłości i tego optymizmu, o którym Pani tryska zawsze tutaj przyjeżdżając i uśmiechając się do nas podczas
dziękuję
konkursu.
Dziękuję bardzo i liczę, że jeszcze będą jakieś spotkania w jakiejś tam formie w tym mieście, do którego jestem bardzo przywiązana. Już mam swoje zakamarki, mam antykwariusza z książkami, mam takie sklepiki różne, mam kawiarenki, także to już takie mam swoje życie tutaj prywatne, że tak powiem, w Bydgoszczy, które bardzo sobie cenię.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Ewa Osińska, pianistka i przewodnicząca jury 8. Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów Artur Rubinstein in Memoriam. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo.
Pikowa kawiarenka.
W Pikowej Kawiarence witam drugiego gościa. Jest nim dzisiaj poeta Jarosław Jakubowski, ale jednocześnie człowiek, który pełni funkcję zaszczytną przewodniczącego Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Jak ta funkcja mocno uwiera?
No już od 3 miesięcy pełnię tę funkcję, tak się złożyło. W sumie specjalnie nie uwiera, natomiast no, jest dużo spraw, które trzeba pozałatwiać. Sporo takiego dreptania po urzędach, ale jak na razie udaje nam się coś tam wydreptywać.
Dzisiaj porozmawiamy o pewnych podsumowaniach może, chociaż to za wcześnie jeszcze na podsumowania twojej 3-miesięcznej pracy, ale wczoraj w kawiarni artystycznej Węgliszek odbyło się takie okolicznościowe spotkanie oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Została wcześniej otwarta wystawa z okazji 20-lecia tego oddziału, a więc no, coś zostało podsumowane, a jednocześnie też pewnie była okazja, aby oddać hołd poecie, który od nas niedawno odszedł, czyli Kazimierzowi Hoffmanowi.
No przede wszystkim tak, wystawa jest podzielona na takie 3 części. Jedna część to są autorzy, którzy obecnie tworzą nasz oddział. W sumie jest nas ponad 10. Jak również druga część opowiada o ludziach, którzy już nie żyją. O naszych kolegach, koleżankach i kolegach zmarłych, którzy też zaznaczyli się bardzo mocno w naszym oddziale. Wtedy jeszcze bydgosko-toruńskim. Trzecia część poświęcona jest w całości świętej pamięci Kazimierzowi Hoffmanowi właśnie, który zmarł niedawno, już miesiąc mija. I ja myślę, że ten podział pokazuje całe bogactwo naszego oddziału, twórczości naszego oddziału, bo na spotkaniu w Węgliszku, które było kilka godzin po otwarciu wystawy, właśnie to się ujawniło tak bardzo wyraźnie. Aktor Teatru Polskiego Mieczysław Franaszek czytał wiersze nieżyjących naszych kolegów. Wybór był bardzo różnorodny. Były to przecież i fragmenty esejów Artura Hutnikiewicza i była to proza eksperymentalna Krzysztofa Salińskiego. Były to bardzo takie eteryczne, drobne liryki Jadwigi Tyrankiewicz. Były to również metafizyczne wiersze Krzysztofa Nowickiego, Dymitriosa Nikolaidisa. Jakby tłem dla tych prezentacji były prezentacje autorów współcześnie żyjących, współczesnych naszych tutaj kolegów, a też koleżanek, bo przecież powinienem powiedzieć koleżanek i kolegów. Zaprezentowała się prawie, że cała nasza plejada, może tak wymienię alfabetycznie, Wojciech Banach, Jolanta Baziak, moja skromna osoba, Maria Kaluta-Szymańska, ksiądz Franciszek Kamecki, Robert Mielchorski, Krzysztof Myszkowski, Jerzy Lesław Ordan, Zdzisław Prus, Jerzy Rochowiak, a całkiem niedawno dołączyło do nas dwoje nowych członków. To jest Maria Danuta Betto z Włocławka i Jan Wach, autor, który znany jest pewnie części mieszkańców Bydgoszczy jako wójt gminy Sicienko, ale również od wielu lat tworzący bardzo ciekawą poezję. Zaczynał od poezji, tak zwanej poezji konkretnej. Od wielu lat związany jest z galerią autorską, gdzie prezentuje swoje teksty.
Czyli rozrasta swoje... się.
Tak, oddział cały czas walczy.
Kiedy spotykaliśmy się 3 miesiące temu, kiedy zostałeś szefem, to mówiłeś, że jednym z twoich zadań to jest pozyskiwanie nowych członków. Że jest za mało osób, że trzeba wyjść do młodych i tak dalej. 3 miesiące minęły, coś drgnęło, czy też będzie trudno z tym pozyskiwaniem? Czy nie ma... No właśnie, czy to jest taki problem, że nie ma poetów, pisarzy w naszym regionie, czy też oni nie chcą się zrzeszać? Jak to jest?
Ja myślę, że są, z tym, że jakby...
Czy mają za mały dorobek, żeby wystąpić?
No właśnie, jest ten problem z tym dorobkiem, dlatego, że osoba, która może zostać członkiem Stowarzyszenia Pisarzy, musi mieć na koncie co najmniej 2 wydane książki.
No są pewne, książkę są pewne wyjątki, wydać to nie prawda? Jest trudno.
Są pewne wyjątki od tej zasady. Tutaj, nie wiem, można wskazać na jakichś takich krytyków, którzy zajmują się głównie publikacjami w prasie literackiej, czy też prowadzą taką inną, jakąś, nie wiem, akademicką działalność, ale też związaną z literaturą. To dla nich, czy posiadających jakiś taki dorobek, może nie stricte literacki, co bardziej naukowy, bo dla nich też jest taka furtka przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Natomiast jeżeli chodzi o osoby młode, przed debiutem, no to tutaj widzę taki pewien problem. No, oczywiście można stworzyć coś w rodzaju koła młodych przy naszym oddziale, natomiast no, wiem, że statut nie przewiduje czegoś takiego jak koło młodych.
To może zmienić statut.
Może po prostu należałoby troszeczkę tutaj wyjść naprzeciw młodzieży literackiej, mówiąc tak, ale
Trzeba, bo może oni mają takie przekonanie, że to jest taka organizacja skostniała, takich już starszych autorów,
to znaczy,
i którzy sobie tam piszą.
Ja bym nie był aż taki pochopny w takim po prostu nawoływaniu do zmiany statutu. Natomiast uważam, że pewna elitarność Stowarzyszenia Pisarzy Polskich jest wskazana. Nie życzyłbym sobie, chyba żaden z naszych tutaj członków nie życzyliby sobie, aby była to organizacja masowa, taka, do której po prostu przystępuje każdy, kto kiedykolwiek
napisał
miał w ręku pióro i zdarzyło mu się napisać wiersz, czy wierszyk. No nie, no tego byśmy na pewno nie chcieli. Chcemy utrzymywać swoją, no jakąś tam dobrze pojętą elitarność. Natomiast, no, zachęcamy młodych, żeby, no nie wiem, żeby może zaczęli od tego, żeby po prostu przynieśli do nas teksty. My zawsze służymy swoim czasem, swoją radą. Możemy wskazać jakieś drogi, czy jakieś adresy, gdzie młodzi autorzy mogliby się skierować po prostu do wydawców, czy do pism literackich. Także
no jest pośród waszych członków jakimś... Jolanta Baziak, która prowadzi akant. Mm-hmm. To też jest droga do tego, no, aby przecież... gdzieś coś wydrukować, aby się poradzić.
Tak, oczywiście, Jolanta Baziak i właściwie każdy z nas ma mniejsze lub większe kontakty z prasą literacką w kraju, czy z wydawcami renomowanymi
ja
nawet.
Ja tylko mówię o tym takim już najszybszym kontakcie, bo akant też i debiutantów drukuje, żeby to od razu nie było, bo nie ma takiej możliwości, żeby od razu zadzwonić i albo do Odry, albo gdzieś powiedzieć, proszę, może byście mnie wydrukowali, bo się nie odbywa.
To znaczy, pewnie tak, no, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich nigdy nie będzie, pewnie nigdy nie było i nigdy nie będzie organizacją młodzieżową, no to tutaj no, możemy już sobie to jakby zostawić na boku. Natomiast pewna furtka dla ludzi, dla których literatura jest pasją, jest sposobem na życie, no na pewno istnieje u nas i zachęcamy, żeby do nas przychodzili. Przecież mamy taki jakby punkt kontaktowy w Galerii Miejskiej BWA.
Galeria Miejska
20.
BWA, no właśnie, bo gdzie do was się zgłosić?
No adres jest Gdańska 20, Galeria Miejska BWA. To jest taki punkt kontaktowy, gdzie można zostawiać do nas wiadomości. My tam praktycznie prawie, że codziennie się pojawiamy. Jeżeli ktoś zostawi wiadomość, czy jakąś, nie wiem, kopertę ze swoimi tekstami, na pewno to zostanie przejęte przez właściwą osobę, przeczytane.
Co z wydawnictwami? Czy coś przygotowujecie?
No, jesteśmy w trakcie rozmów na temat wydania antologii jubileuszowej osób obecnie tworzących oddział i osób, które z niego odeszły, bądź zmarły, albo reaktywacja serii wydawniczej naszego oddziału, w której, przypomnę tutaj, chociaż pewnie wielu z nas już o tym wie, ukazało się 34 tytuły, głównie poezji, ale też prozy, eseju. No i powrót do tej serii, reaktywacja tej serii byłaby naprawdę czymś wskazanym i bardzo mocnym takim akcentem. Natomiast uważam, że łatwiej będzie nam zaznaczyć swoją obecność poprzez antologię. Łatwiej też dlatego, że w przypadku tego rodzaju wydawnictw no, jest trudniej o sponsorów, bo to jest wiadomo, wiąże się z większymi kosztami, a tutaj mamy już jakąś tam, powiedzmy, nie chcę już mówić o szczegółach, ale mamy wstępne ustalenia, że będziemy mieli dofinansowanie antologii, więc skupiamy się teraz na tym, a później ewentualnie będziemy po prostu zabiegać o dofinansowanie na poszczególne tomy już reaktywowanej serii wydawniczej.
A jak myślisz, czy w ogóle Stowarzyszenie Pisarzy Polskich odzyska kiedyś tę markę, którą kiedyś miało? Ja mam takie wrażenie, że w ogóle wszystkie marki, że tak powiem, troszkę zblakły.
Tak,
tak samo jest ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i w ogóle wszelkimi innymi związkami, twórczymi zrzeszeniami. Kiedyś to były niezwykle istotne stowarzyszenia, jak sobie wspominamy teraz rocznicę, mamy, prawda, Okręgę Westołu i tak dalej. To widzimy i słyszymy, jakie to były ważne organizacje, jacy ludzie tam byli i jakie mieli zdanie w ogóle o świecie, nie tylko o poezji czy o prozie. Ale dzisiaj to chyba wszystko tak zeszło trochę na margines i nikt się już tym nie interesuje, albo przynajmniej nie liczy ze zdaniem ani twórców, ani reżyserów, ani aktorów, ani pisarzy, ani muzyków w ogóle.
Moim zdaniem...
Oni nie są na pierwszej stronie gazety.
W przypadku
że jakiś skandal powinniście zrobić.
Nie, bo to nie jest droga. Ja uważam, że, i nie tylko ja tak uważam, że jakby takim momentem kluczowym w historii naszej organizacji pisarskiej, celowo nie mówię stowarzyszenia, był rok 83, kiedy ówczesne władze państwowe zlikwidowały po prostu arbitralnie Związek Literatów Polskich, ten nieprawomyślny, ten pierwotny, nieprawomyślny i niepokorny wobec władz stanu wojennego Związek Pisarski i powołały na jego miejsce niemal natychmiast twór o takiej samej nazwie, czyli Związek Literatów Polskich, zwany w żargonie naszych kolegów pisarzy neozlepem, czyli ten taki neozwiązek, do którego przystąpiły osoby po prostu o nastawieniu serwilistycznym wobec ówczesnych władz państwowych. Pisarze, którzy nie godzili się na ten stan, przeszli do podziemia, zaczęli wydawać w drugim obiegu, czy już wcześniej wydawali zresztą w drugim obiegu, ale spotykali się w jakichś tam prywatnych mieszkaniach, właściwie w warunkach półkonspiracyjnych albo wręcz konspiracyjnych. W 89 roku, na początku 89 roku nastąpiła taka cementacja tego środowiska niepokornego, mówiąc tak oględnie, wobec władz komunistycznych. To był styczeń jeszcze 89, czyli pamiętajmy, że jeszcze istniała PRL. Powstała decyzja o reaktywowaniu, czy właściwie o stworzeniu organizacji pisarskiej, która nie tylko reprezentowałaby pisarzy, ale która by też stała na straży jakby suwerenności środowiska pisarskiego wobec jakichkolwiek władz politycznych. I wówczas zapadła decyzja o powstaniu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, które de facto jest kontynuacją Związku Literatów Polskich istniejącego do 83. Czyli my nie obchodzimy dzisiaj 20-lecia istnienia czy powstania nowej zupełnie organizacji, tylko jakby 20-lecie reaktywowania organizacji już pod inną nazwą, bo ta pierwotna została nam skradziona, podobnie jak majątek związku. Obchodzimy niejako 20-lecie dualizmu w istnieniu organizacji pisarskich. No, sytuacja jest w tej chwili taka, że Związek Literatów Polskich, do którego my tam po prostu nie wnosimy żadnych, nie wiem, roszczeń i tak dalej. My jako oddział tutaj, myślę, też z naszymi kolegami z oddziału bydgoskiego Związku Literatów Polskich, nie mamy jakichś tam, powiedzmy, zatargów. Wiem, że Związek Literatów Polskich zmaga się teraz z problemem uwikłania ludzi ze swojego zarządu we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Wiem też, że jest tam cała grupa, liczna grupa członków ZLP, którzy chcą tę sytuację oczyścić, chcą naprawić ten stan i chcą jakoś po prostu, żeby ich związek wyszedł z twarzą z tej sytuacji. Ja mogę tylko powiedzieć, że my im kibicujemy w tym. Życzyłbym sobie, żeby kiedyś, może kiedyś, pewnie w dalszej niż bliższej przyszłości powstała jedna wspólna organizacja pisarska pod nazwą Związek Literatów Polskich, ale taki już prawdziwy Związek Literatów Polskich, który byłby po prostu związkiem zawodowym również. Związkiem zawodowym dbałby nie tylko o jakby obecność pisarzy w tej przestrzeni społecznej, ale też o takie sprawy bytowe, żeby osoby, które decydują się na ten ryzykowny, przyjmijmy krok, czyli życie z pisania, żeby miały zapewnione jakieś minimum egzystencji po prostu materialnej. Bo w tej chwili niestety sytuacja wielu pisarzy jest, sytuacja materialna wielu pisarzy jest dramatyczna. To, o tym się głośno nie mówi, ale takie jest po prostu.
I dlatego pracują w zupełnie innych miejscach, a piszą w wolnych chwilach. No to temat dosyć rozległy, myślę, że do niego wrócimy, a dzisiaj tylko zasygnalizowaliśmy. Czyli drodzy Państwo, można oglądać wystawę w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na Starym Rynku, wystawę jubileuszową, właśnie upamiętniającą te 20 lat Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, oddziału bydgoskiego.
I tu chciałbym bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za
pomoc,
współpracę w organizacji tych obchodów naszego dwudziestolecia.
Do 23 kwietnia ta wystawa,
tak.
A zgłaszać się można we wszystkich sprawach do członków stowarzyszenia, a przede wszystkim do prezesa, czyli Jarosława Jakubowskiego, który dzisiaj był moim i Państwa gościem, który na co dzień jest dziennikarzem, a w chwilach, no nie powiem wolnych, ale w tych, których może jest poetą i będzie...
W tych chwilach natchnienia,
bardzo dobrze, będzie wydawał kolejne tam, o których też będziemy mówić. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego na święta. Miejmy nadzieję, że może będzie trochę czasu na wiersze.
Serdecznie dziękuję, smacznego jajka.
Dziękuję bardzo wzajemnie. Naszym gościem był Jarosław Jakubowski. Do usłyszenia.